Amen. Chwała Panu Bogu. Cieszę się, kochani bracia i siostry, że znowu możemy się spotkać, uwielbiać naszego Pana Jezusa Chrystusa i rozważać Jego Słowo. Dzisiejszy temat usługi to postawa serca właściwa Panu. I dzisiaj będziemy dużo czytać ze Słowa Bożego. Będziemy analizować postawę królów judzkich, szczególnie dwóch królów judzkich. I chciałbym, żebyśmy otworzyli, bo ta usługa będzie z drugiej Księgi Kronik. Będziemy czytać nie wszystko, ale dużo Słowa Bożego z drugiej Księgi Kronik o królach judzkich. Druga Księga Kronik, 13 rozdział od 23 wersetu. I spoczął Abiasz ze swoimi ojcami i pogrzebali go w mieście Dawida. Władzę królewską zaś po nim objął Asa, jego syn. Za jego czasów panował w ziemi pokój przez 10 lat. Pierwszym królem, którego będziemy rozważać, to król Asa. Król judzki, potomek Dawida. Asa zaś czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana jego Boga. Usunął obce ołtarze i świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy i powycinał święte gaje. Nakazał Judejczykom, aby szukali Pana, Boga swoich ojców i wypełniali zakon i przykazania. Usunął ze wszystkich miast judzkich świątynki na wzgórzach i ołtarze do kadzenia. Pod jego władzą królestwo miało spokój. Następnie pobudował w Judzie twierdzę, gdyż w kraju panował spokój. Nikt z nim nie prowadził wojny w tych latach, gdyż Pan użyczył mu pokoju. Potem rzekł do Judejczyków: rozbudujmy te miasta, odmoczmy je murami i basztami, odpatrzmy w bramach i zawory, dopóki ziemia, bramy i zawory, dopóki ziemia jeszcze jest nasza, ponieważ szukaliśmy Pana, Boga naszego, więc i On poszukał nas i zapewnił nam spokój ze wszystkich stron. Budowali więc i dobrze im się wiodło. Miał zaś Asa z Judy wojska zbrojnego w tarcze i dzidy, 300 tysięcy z Beniamina zbrojnego w puklerze i łuki 280 tysięcy samych dzielnych wojowników. Przeciwko nim wyruszył Zerach, Kuszyta inaczej Etiopczyk, Etiopczycy wyruszyli. Z wojskiem liczącym miliony żołnierzy, milion żołnierzy i 300 wozów wojennych i dotarł aż do Mareszy. Asa wyruszył przeciwko niemu i stanęli w szyku bojowym w dolinie Sefata w pobliżu Mareszy. Wtedy Asa tak wołał do Pana, Boga swego. Słuchajmy wyraźnie. Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie Boże nasz, bo na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie, Panie. Tyś Bogiem naszym, niech Ci nie sprosta człowiek. Pan pobił tedy Kuszytów wobec Asy i wobec Judejczyków i Kuszyci zaczęli uciekać. Zobaczmy, mamy praktycznie stosunek 2:1. Milion Kuszytów, ponad 500 tysięcy Judejczyków i Beniaminitów. Pan pobił tedy Kuszytów, ale Asa i lud zbrojny, który był z nim, puścili się za nimi w pogoń aż do Gerar i padło z Kuszytów, inaczej z Etiopczyków, tylu, że nikt nie pozostał przy życiu. Zostali bowiem pobici wobec Pana i jego wojska i zebrano bardzo obfity łup. Zdobyli też wszystkie miasta wokół Gerar, gdyż padł na nie strach przed Panem, tak iż mogli wszystkie te miasta złupić, a łup był z nich obfity. Zniszczyli też namioty właścicieli trzód i uprowadzili mnóstwo owiec i wielbłądów, po czym powrócili do Jeruzalemu. Wtedy Azariasza, syna Obeda, opanował Duch Boży. Syna Odeda. Wyszedł przeto naprzeciw Asy i rzekł do niego: słuchajcie mnie, ty Aso, i wy wszyscy Judejczycy i Beniaminici. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć. Lecz jeżeli go opuścicie, i on was opuści. Widzimy tą historię, widzimy Asę, króla judzkiego, który ma piękny początek, ma piękne prowadzenie, jest pięknie prowadzony i on pięknie prowadzi lud Boży. Usuwa bożki, prowadzi lud do Boga, szukają Boga. Gdy nadciągają Etiopczycy, nie polega na człowieku, nie polega na wojsku, na innych ludach, ale polega na Panu. Szuka i w 10 wersecie czytamy, że Panie, oprócz Ciebie nie ma Boga, kto by mógł pomóc w walce. Było ich dwa razy więcej. To byli zapewne bardzo dobrzy wojownicy etiopscy, ale Pan wydał ich tak, że nikt nie przeżył z Etiopczyków. Judejczycy Asa wygrał. Piękny początek, właściwa postawa. Mówimy, tematem tej usługi jest postawa serca właściwa Panu. Widzimy, że to jest postawa właściwa dla naszego Boga. Bogu się to podobało. Pan użyczał Asie pokoju i dał zwycięstwo, potężne zwycięstwo i obfity łup, jak mówi Słowo Boże. I druga księga Kronik w tym samym rozdziale 15, jak zaczęliśmy, dalej od 7 wersetu mówi, będziemy dużo czytać. Lecz wy bądźcie mocni, to ten prorok mówi, i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki. Gdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo Azariasza, proroka syna Odeda, poczuł się silny i usunął bałwany z całej ziemi judzkiej, z Beniamina i ze wszystkich miast, które zdobył na Pogórzu Efraimskim, i odnowił ołtarz Pana, który stał przed sionkiem Pana. Następnie zebrał wszystkich Judejczyków, Beniaminitów oraz tych z Efraimitów i Manasesytów i Symeonitów, którzy jako uchodźcy przebywali u nich, gdyż przyłączyli się do niego w walce w wielkiej liczbie z Izraelitów, widząc, że Pan jego Bóg jest z nim. Słuchajcie wyraźnie, kochani bracia i siostry, co za piękne słowa, co za piękna historia. Zebrali się więc w Jeruzalemie w 3 miesiącu 15 roku panowania Asy i złożyli w tym dniu Panu ofiary ze zdobytego bydła, które sprowadzili, 700 wołów i 7 tysięcy owiec, podejmując zobowiązanie, że będą szukali Pana, Boga swoich ojców, z całego serca i z całej duszy, i że każdy, czy mały, czy wielki, czy mężczyzna, czy kobieta, który by nie szukał Pana, poniesie śmierć. Zobaczmy, widzimy wielkie zobowiązanie całego, znaczy nie całego Izraela, ale Judejczyków, Beniaminitów i tych z plemion Izraela, którzy przyłączyli się do Asy. I widzimy króla Asy, który wzmocnił się, był zachęcony przez proroctwo. Proroctwo, Słowo Boże dotarło do jego serca, on się wzmocnił, on mówił tak, Bóg jest ze mną, Bóg był z nim i jest wspaniale, będę czynił dalej to, co się Bogu podoba, będę wykonywał Słowo Pana. Złożyli zobowiązanie, kto by nie szukał Pana, poniesie śmierć. I pewnie każdy z nas, który czyta tą historię, życzyłby sobie i spoczął Asa ze swoimi ojcami i przyłączyli go do swoich ojców, pochowali go w mieście Dawida, amen, chwała Bogu. Niestety tak nie było. Niestety ta historia tego króla kończy się źle. I wierzę, że Duch Święty chce złożyć na nasze serca właśnie taki drobny ciężar, ale jednak ciężar tego, kim był Asa i jakie było jego życie. Otwórzmy, czytajmy dalej 2 Kronik 15 od 19 wersetu. Wojny zaś nie było aż do 35 roku panowania Asy. Lecz w 36 roku panowania Asy wyruszył Baasza, król izraelski, przeciwko Judzie i obwarował Ramę, aby odciąć ludziom dostęp do Asy, króla judzkiego. Wtedy Asa kazał wynieść srebro i złoto ze skarbców świątyni pańskiej i pałacu królewskiego i wysłał je do Ben-Hadada, króla aramejskiego, inaczej syryjskiego, mieszkającego w Damaszku, z takim poselstwem. Istnieje przymierze między mną a tobą, między moim ojcem a twoim ojcem. Oto ja przysyłam ci srebro i złoto, a ty zerwij swoje przymierze z Baaszą, królem izraelskim, aby odstąpił ode mnie. Ben-Hadad przychylił się do prośby króla Asy i wyprawił swoich dowódców przeciwko miastom izraelskim i ci spustoszyli Ijon, Dan, Abel-Maim, wszystkie miasta w ziemi Naftalego, w których były składy. Gdy Baasza usłyszał o tym, zaprzestał rozbudować ramę i wstrzymał swoją pracę. Król Asa zaś zebrał wszystkich Judejczyków i ci uprzątnęli kamienie i belki ramy, którymi Baasza kazał ją obwarować i obwarował nimi Gebę i Mispę. W tym czasie przybył do Asy, teraz słuchajmy uważnie, w tym czasie przybył do Asy króla judzkiego jasnowidz, inaczej prorok Hanani, i rzekł do niego, ponieważ oparłeś się na królu aramejskim, a nie oparłeś się na Panu Bogu swoim, dlatego wojsko króla aramejskiego wymknęło się z twojej ręki. Czy Kuszyci i Libijczycy nie stanowili wielkiej siły z ogromnym mnóstwem wozów wojennych i jeźdźców? A jednak ponieważ oparłeś się na Panu, wydał ich w Twoją rękę. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim, lecz w tym postąpiłeś głupio. Odtąd będziesz miał ciągłe wojny. Widzimy teraz pewną smutną historię. Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza, na proroka i kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. W tym czasie także niektórym z ludu zadał Asa gwałt, czyli ich uciskał. Lecz oto sprawa Asy, pierwsze i ostatnie, są zapisane w Księdze Królów Judzkich Izraelskich. W 39 roku swojego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmagała, lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy. I spoczął Asa ze swoimi ojcami, umierając w 41 roku swego panowania. Widzimy smutny bardzo koniec tego króla. I moje serce, gdy czyta tą historię, wierzę, że wasze też smuci się. Mówi, co się stało z Asą? Dlaczego ten król, który tak bardzo dobrze zaczął, tak opierał się na Bogu, widząc takie wielkie wojsko kuszyckie, mówi w pewnym momencie, że gdy przychodzi Baasza, przychodzi król izraelski, będzie chciał zdobywać ziemię judzkie. On wysyła poselstwo, wyciąga złoto, srebro i wysyła poselstwo do króla syryjskiego Ben-Hadada i opiera się na nim. Nie wiemy, być może to pycha, być może za bardzo dobrze się czuł, zapewnie. Być może stwierdził, że wiecie... W sytuacji, gdy Etiopczycy naciągnęli na Judę, nie miał innego wyjścia. A tutaj miał inne wyjście. Było przymierze między jego ojcem a ojcem Ben-Hadada. Były inne rozwiązania, ale to rozgniewało Boga. I widzimy bardzo smutną sytuację. Asa, gdy usłyszał słowo pańskie przez proroka Hananiego. Gdy usłyszał to słowo, nie pokutował. Nie było w jego sercu pokuty. Nie było w jego sercu czegoś, co podobałoby się Panu i nie powiedział, tak, faktycznie zgrzeszyłem. Przebacz mi, Boże. Gdy było dobre proroctwo, gdy był pochwalony, wzmocnił swoje serce i postępował zgodnie ze słowem Pana. Ale gdy był zganiony za złe postępowanie, obraził się na Boga. Zobaczmy, kochani bracia i siostry, ten król obraził się na Pana Boga. Wiecie, gdy my rozważamy to słowo, gdy rozważamy te księgi, wiemy, że Duch Święty składa na nas ciężar, abyśmy byli według serca właściwego Panu, według serca Bożego i nie postępowali niezgodnie z Bożym Słowem, niezgodnie z prawdą. Ponieważ te księgi pouczają nas, wierzę głęboko do naszego chrześcijańskiego życia, są przekazem, jak należy, a jak nie należy postępować. O tym mówią apostołowie, że te księgi są dla nas przestrogą, ale także i zachętą. Więc co możemy wyciągnąć z tej historii? Na pewno tą pierwszą część króla życia Asy, bierzmy sobie bracia i siostry do serca. Postępujmy jak król Asa. Ale życzyłbym sobie i wam, kochani bracia i siostry, abyśmy tak nie skończyli. Abyśmy nie obrazili się na Pana, gdy będzie to słowo zganienia. Gdy staniemy przed próbą, żeby iść w pokutę, a my będziemy obrażać się na brata, na siostrę, czy w ogóle na Boga i będziemy wtedy odstępować od zboru pańskiego i odstępować od Słowa Bożego. Asa miał władzę, zaczął uciskać ludzi, zaczął im czynić gwałt, a gdy zachorował, nie szukał Pana, nie wołał do Boga swojego ojca, praojca Dawida. I mamy jednego króla. Przeanalizowaliśmy pokrótce tego króla, Asę. A teraz chciałbym, żebyśmy przeanalizowali postawę jego syna. Jego synem był Jehoszafat. I zacznijmy czytać tą samą księgę, drugą księgę Kronik, od 17 wersetu, rozdziału, od pierwszego wersetu. Władzą królewską po nim objął jego syn Jehoszafat, który umocnił swoje stanowisko wobec Izraela. Rozmieścił on wojsko po wszystkich warownych grodach judzkich i ustanowił namiestników ziemi judzkiej oraz w miastach efraimskich, które zdobył Asa jego ojciec. A był Pan z Jehoszafatem. Halleluja. Gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał Baalów. Cieszymy się. Znowu mamy, kochani bracia i siostry, taką radość w sercu, gdy czytamy postawę jego syna. Chwała Bogu. Ale szukał Boga swoich ojców i postępował wobec jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael. Toteż Pan wzmocnił władzę królewską w jego ręku i wszyscy Judejczycy składali daniny Jehoszafatowi. Miał on wielkie bogactwo i sławę. Chodząc zaś drogami Pana, nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach i Aszery. W trzecim roku swego Pana wysłał swoich książąt Ben-Haila, Obadiasza, Zachariasza, Natanaela i Michajasza, aby nauczyczali w miastach judzkich. Wraz z nim zaś lewitów Szemajasza, Nataniasza, Zebadiasza, Asaela, Szemiramota, Jehonatana, Adoniasza, Tobiasza, Top-Adoniasza, Lewitów, a z nim kapłanów Eliszamę i Jehorama. A ci nauczali w Judzie, mieli zaś z sobą księgę zakonu pańskiego. Obchodzili oni wszystkie miasta judzkie i nauczali lud. Nasze serce, kochani bracia i siostry, wierzę, że się raduje. Widząc tą postawę, Słowo Boże było nauczane. Jehoszafat zniósł Aszery, świątynki, nawrócił się do Boga, nawracał innych do Boga, był swoistym ewangelistą dla Judy, nauczał Słowa Bożego. Piękna postawa, cieszymy się. I czytajmy dalej. Od 18 rozdziału czytajmy. Gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spowinowacił się z Achabem. No i widzimy problem. Było dobrze, ale już nie jest. I w pewnym momencie, ja wierzę, że to samo, co spotkało jego ojca, pycha, gdy umocnił się, gdy widział, że Pan błogosławił, jego ojciec Asa zaczął polegać nie polegał już na Panu, nie tak jak powinien. Ale jego syn w pewnym momencie, czytamy, gdy umocnił się, gdy wzbogacił się, zaczął spowinowacił się z Achabem, królem izraelskim. Achaba znamy. Wiemy, że był to bardzo zły człowiek. Jego żoną była Izabel. Była to straszna kobieta. Czcili Baalów, tępili proroków Pana, tępiła jego żona. Nienawidziła Boga Izraela, nienawidziła Boga Judejczyków. Ale ten król, Jehoszafat, który kochał Pana, spowinowacił się z Achabem. Po kilku latach wstąpił do Achaba, do Samarii i wtedy Achab kazał dla niego i dla jego świty zabić wiele owiec i bydła i namówił go do wyprawy przeciwko Ramot Gileackie. A on mu odpowiedział, Jehoszafat, ja zrobię, co ty zrobisz, a co zrobi twój lud, zrobi mój lud. Pójdziemy z tobą na wojnę. Wówczas Jehoszafat rzekł do króla izraelskiego, wpierw jednak zapytaj o wyrocznie Pana. Widzimy w tym wszystkim, że Jehoszafat chce mimo wszystko, mimo tego błędu, mimo tego, że nie widzi, że nie powinien spowinować się z Achabem, mimo tego, że nie widzi, że nie powinien sprzymierzać się z bandytą, bezbożnikiem, złym człowiekiem, mimo wszystko chce jednak w tej sytuacji szukać Pana. Znamy historię, nie będziemy jej całej czytać, ponieważ nie starczyłoby nam czasu. Ja ją pokrótce chcę przybliżyć, kto nie wie. Występowali prorocy, którzy byli prorokami na dworze Achaba. Prorokowali oni, aby wyjść w tą bitwę przeciwko Ramot Gileackiemu, że powiedzie im się. Byli prorocy, którzy to mówili. Jednak król judzki chciał, aby jeszcze jakiś prorok, przyszedł prorok Pana. I był to Micheasz. Micheasz prorokuje na początku tak samo, jak prorokują ci prorocy z dworu królewskiego Achaba. Jednak Achab go zaklina i mówi, ty masz prorokować mi prawdę. Ty masz mówić to, co jest właściwe. I Micheasz prorokuje, że widział Pana, widział, jak Pan pyta się, kto zwiedzie Achaba, żeby ten zginął. Występuje duch, który mówi, ja go zwiodę, będę duchem proroczym, który będzie prorokował w prorokach, w sercu proroków Achaba i go zwiodę. Tak się też stało. Widzimy to i później Micheasz prorokuje, że Achab zginie, że widział Izraela rozproszonego bez pasterza. I widzimy tą sytuację. Micheasz jest wrzucony do więzienia. Wtedy król izraelski rzekł w 25 wersecie, zabierzcie Micheasza i zaprowadźcie go z powrotem do Amona, dowódcy miasta i do Asza, syna królewskiego i powiedzcie im, tak mówi król, osadźcie go w więzieniu i żywcie go skąpo chlebem i wodą, aż powrócę szczęśliwie. Micheasz zaś rzekł, jeśli ty szczęśliwie powrócisz, to Pan nie przemawiał przeze mnie i dodał jeszcze, słuchajcie tego wszyscy ludzie. Więc było to proroctwo prawdziwe. Micheasz prorokował, został za to osadzony w więzieniu. I widzimy, że Achab z Jehoszafatem wychodzą na wojnę, wyprawiają się przeciwko Ramot. Achab zostaje trafiony z łuku, z strzała przebija jego podbrzusze bodajże, pomiędzy pancerzem. Spojenie pomiędzy pancerzem. Naciągnął łuk pewien wojownik i trafił. Zabił Achaba, Achab umiera. I w 19 wersecie, w 19 rozdziale od pierwszego wersetu będziemy czytać. Gdy Jehoszafat, król judzki, powrócił po tej wojnie cało do swojego domu, do Jerozolimu, stanął przed nim jasnowidz, inaczej prorok Jehu, syn Hananiego. Nie wiemy, czy to jest syn tego proroka, który prorokował Asie, tamten prorok był Hanani. Być może tak, być może był to ten sam, był to jego syn tamtego proroka. Ale czytamy, że był to syn Hananiego, być może jest to zbieżność imion. I rzekł do króla Jehoszafata, czy musiałeś pomagać bezbożnemu i okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Przez to ciąży na tobie gniew Pana. Niemniej i dobre rzeczy u ciebie się znalazły, bo wytępiłeś Aszery z tej ziemi i swoje serce skłoniłeś do szukania Boga. A choć Jehoszafat mieszkał stale w Jerozolimie, jednak ponownie wyszedł do ludu od Berszeby aż do Pogórza Efraimskiego i nawracał ich do Boga, do Pana Boga swoich ojców. Syn, ojciec i syn, Asa i Jehoszafat, ale inna postawa. Widzimy upadek Jehoszafata. Widzimy, że nie widział tego, żeby nie spowinawacać się, nie sprzymierzać się z Achabem, królem izraelskim. Ale gdy przyszedł prorok, on go nie zabija, on go nie osadza w więzieniu, on idzie i nawraca Izraela dalej do Pana. Widzimy w jego postawie pokutę. Widzimy w jego postawie brak obrażenia się na Boga. To, co spotkało Asę. I dlatego będziemy czytać dalej, że król judzki Jehoszafat postępuje dalej dobrze. Ustanowił też w kraju sędziów od piątego dalej. We wszystkich miastach warownych Judy i powiedział do sędziów, baczcie, co czynicie, gdyż nie dla ludzi sądzicie, ale dla Pana i On jest przy was, gdy wydajecie wyrok. Niechaj więc ogarnia was strach przed Panem. Pilnujcie się przy tym, co czynicie, gdyż u Pana Boga naszego nie ma niesprawiedliwości, stronniczości, ni przekupstwa. Również w Jerozolimie ustanowił Jehoszafat niektórych spośród lewitów i kapłanów spośród naczelników rodów izraelskich, aby sądzili w imieniu Pana i rozstrzygali spory między mieszkańcami Jerozolimu. I taki dał im rozkaz. Postępujcie tak w bojaźni przed Panem, w prawdzie i w szczerości serca. Jehoszafat był szczery. Jehoszafat szedł za Bogiem. Jehoszafat przyjął proroctwo. Jehoszafat chce, aby Izrael, aby Juda szukali Boga, aby byli sędziowie, którzy są szczerzy przed Bogiem, ponieważ on był też szczery przed Bogiem. Wierzę, że nasze serce raduje się, gdy czytamy o nim teraz. Właściwa postawa, skrucha. Chwała Panu Jezusowi, chwała Panu Bogu. I czytajmy dalej. Od 20 wersetu tej samej księgi. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Amonici, a z nimi też niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata i donieśli... z doniesieniem... Ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu i oto są już w Hason Tamar, to jest w Engedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana, ogłosił też post w całej Judzie. Właściwa postawa. Cieszymy się. Chwała Bogu. 12 werset mówi, gdy Jehoszafat modli się przed tą wojną, Boże nasz, przed tą bitwą, Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Widzimy, że Jehoszafat postępuje tak samo, jak na początku postępował jego ojciec. Panie, tylko Ty potrafisz zwyciężyć tą wielką tłuszczę. Tylko Ty potrafisz, nie wiemy, co robić. Natomiast tutaj Jehoszafat już jest po proroctwie, już jest po zganieniu przez Boga i dalej chce szukać Pana. W 21 wersecie czytamy: a naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Amonici, Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom pogórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić, a gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomogli sobie nawzajem do zguby. Gdy zaś Judejczycy doszli do wieży strażnicy u wejścia na pustynię i spojrzeli na tę tłuszczę, oto wszędzie leżały trupy na ziemi i nikt nie ocalał. A gdy Jehoszafat i jego lud zbrojny zabrali się do zagrabiania łupu, znaleźli wiele bydła, również mienia, szat i kosztownych naczyń i nabrali tyle tego, że nie mogli unieść. 3 dni zagarniali łup, gdyż był tak obfity. Piękna historia, kochani bracia i siostry. Tak naprawdę wrogowie Jehoszafata, dlatego że on szukał Pana, pobili się sami. Judejczycy zagrabili łup. Było wielkie zwycięstwo, była wielka radość, ponieważ szukali Pana. Ponieważ Jehoszafat nauczał Słowa Bożego, wysłał lewitów, wysłał kapłanów, bracia i siostry. Te historie są bardzo aktualne dla nas. One do nas krzyczą. Duch Święty wie, że mówi do nas, jak postępować i jak żyć. Jeśli Słowo Boże jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu, na drugim, na trzecim, na czwartym, na piątym też, w każdej dziedzinie Twojego życia, nawet jeśli zbłądzisz, jak było to za panowania Jehoszafata, nawet jeśli Bóg Cię zgani, Bóg uczyni coś, co nie będzie się Tobie podobało, ponieważ postąpiłeś głupio, jak Jehoszafat, spowinowacając się z Ahabem i sprzymierzając się przeciwko Ramot Gileackiemu, to Bóg mówi, nie obrażaj się na Boga. Bóg mówi, szukaj mnie cały czas. Bóg mówi, idź w pokutę, idź w post i modlitwę, szukaj mnie całym swoim sercem, weź moje słowo, nauczaj swoje dzieci, bądź Bożym posłańcem dla swojej żony. Bądź uległą kobietą, która nawet bez słowa potrafi pozyskać swojego męża, jak mówi Słowo Pańskie. Ale idź w moje słowo, idź w postawę, która podoba się mi i nie obrażaj się na mnie. Widzimy Jehoszafata. Pan za nich walczył, ponieważ szukali Boga swojego. Szukali Boga swojego praojca Dawida, króla, który był według Bożego serca. I dalej będziemy czytać w 2 Kronik, dalej w 20 wersecie, ale w 35 rozdziale, w 35 wersecie, po tych wydarzeniach. Jehoszafat, król judzki, sprzymierzył się z Ahazjaszem, królem izraelskim, ten zaś postępował bezbożnie. No i znowu upadek. Znowu widzimy upadek Jehoszafata, smutne. Niczemu nie nauczył się z tego, że miał nie sprzymierzać się z królami izraelskimi bezbożnymi. Znowu po jakimś czasie, pewnie pycha, pewnie chęć bogactwa, zaraz się dowiemy, sprzymierzył się, to jest 35. Po tych wydarzeniach Jehoszafat, król judzki, sprzymierzył się z Ahazjaszem, królem izraelskim. Ten zaś postępował bezbożnie. Sprzymierzył się z nim, aby budować okręty płynące do Tarszyszu. Budowali te okręty w Esjon Geber. Wtedy Eliezer, syn Dodajasza z Mareszy, wystąpił przeciwko Jehoszafatowi, ma sobie język połamać na tych imionach, z takim proroctwem: ponieważ przymierzyłeś się z Ahazjaszem, Pan zdruzgocze twoje dzieło, i rozbiły się te okręty i nie mogły popłynąć do Tarszysz. Widzicie, pewne dzieło Jehoszafata poszło na marne. Wiele pewnie też pracy i jego bogactwa poszło na marne. Do Tarszyszu prawdopodobnie te okręty miały płynąć po bogactwa. Tak też wyprawiał jego praojciec okręty do Tarszyszu po złoto, bogactwa, inne klejnoty, inne dobra. Jego praojciec Salomon, który też źle skończył. Ale Bóg na to nie pozwolił. Przyszedł prorok, powiedział: nie zrobisz tego, nie będzie tak, i koniec. I tak się też stało. Niestety Bóg musiał zareagować w taki, a nie w inny sposób. Czasami jest tak, że Bóg zniszczy twoje i moje dzieło w życiu. Jakieś dzieło, pewne rzeczy pójdą na manowce, ponieważ zrobiliśmy coś, co się Bogu nie podobało. Ale być może było to zbawienne dla Jehoszafata. Być może nie miał się dalej bogacić. Być może to sprzymierzenie z Ahazjaszem, królem izraelskim, dobrze, miało zostać w taki sposób przerwane. Więc czasami Bóg tak postępuje. I szukajmy dalej Boga. I spoczął Jehoszafat ze swoimi ojcami i pochowano go obok jego ojców w mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Jehoram, jego syn. Widzimy wzloty i upadki Jehoszafata, ale mimo wszystko szukał Boga. Nie obrażał się na niego. Potężny błąd sprzymierzenia się z bezbożnymi. Kochani bracia i siostry, na koniec będziemy jeszcze podsumowywać to dalej do naszego życia, ale mamy jeszcze troszkę czasu i będziemy analizować pokrótce jeszcze jedną postawę. Postawę Jehorama. I spoczął Jehoszafa, 21 rozdział, ze swoimi ojcami i pochowano go obok jego ojców w mieście Dawida. Władzę królewską objął Jehoram, jego syn. Miał on braci, synów Jehoszafata, Azariasza, Jehiela, Zachariasza, Azariasza, Michaela, Szefatiasza. Wszyscy oni byli synami Jehoszafata, króla judzkiego. Ich ojciec obdarował ich obfitymi darami w srebrze, w złocie i klejnotami oraz miastami warownymi w Judzie. Lecz władzę królewską oddał Jehoramowi, gdyż on był pierworodnym. Gdy Jehoram objął władzę królewską po swoim ojcu i umocnił się w niej, słuchajcie, kazał pozabijać swoich braci mieczem, a także niektórych spośród książąt Izraela. Jehoram miał 32 lata, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 8 lat. Kroczył jednakże drogą królów izraelskich, czyli drogą bezbożną. Podobnie jak postępował ród Achaba, Gdyż córka Achaba była jego żoną, to też czynił on to, co było złe w oczach Pana. Kochani bracia i siostry, straszna rzecz. Straszna rzecz spotkała dom Dawida. Straszna rzecz spotkała dom Asy, Jehoszafata. Otóż jego syn, Jehoszafata, który otrzymał władzę królewską, Jehoram pozabijał swoich braci i postępował tak, gdyż spowinowacony był, gdyż jego żona to postępował tak, gdyż córka Achaba była jego żoną. Córka bezbożnika, córka odstępcy, córka prawdopodobnie też Izabel, no chyba, że z inną kobietą była to córka. Ale na pewno córka Achaba. I widzimy, jak grzech, ten drobny, można by było powiedzieć w cudzysłowie, grzech Jehoszafata, że spowinowacił się z królem izraelskim, że chciał z nim iść na wojnę, że poszedł z nim na wojnę, że miał jednak ciągoty jakieś takie być może dyplomatyczne, byśmy dzisiaj politycznie powiedzieli, był dyplomatą, chciał dobrze żyć z królem izraelskim, nie jak jego ojciec Asa, który wojował z Baaszą. Ale źle mu to wyszło. Nie szukał Pana. Jego córka Achaba zwiodła króla izraelskiego, judzkiego. Tak jak córka, tak jak Izabel zwiodła i zwodziła króla izraelskiego. Uczynił źle. Pan później posyła bodajże proroka, mówi straszne rzeczy do Jehorama. Zapowiada mu śmierć. Śmierć w bólach, męczeńską, tak, znaczy męczeńską, w męczarniach, agonia. Tak też Jehoram umiera. Są wojny, zapowiada mu wojnę, jest wojna. I straszne konsekwencje grzechu jego ojca, Jehoszafata. Sprzymierzenie się z Achabem, z Achazjaszem, królami Izraela. Doszło do spowinowacenia, jak już mówiłem. I są bardzo, bardzo smutne konsekwencje. I kochani bracia i siostry, i w naszym życiu Bóg zwraca nam uwagę na to, abyśmy pilnowali swoich ścieżek, swoich kroków. Bo każdemu z nas zależy na naszych dzieciach. Każdemu z nas zależy na naszym potomstwie. My błogosławimy nasze dzieci. My modlimy się niejednokrotnie w płaczu, na kolanach, pościmy, błagamy, Boże, ratuj nasze dzieci. Boże, ratuj, aby szły za Tobą, aby znały powagę Słowa Bożego, aby wiedziały, kim dla nich jest Jezus Chrystus, co On uczynił, jak krew Jezusa Chrystusa jest drogocenna i nie można jej deptać. I Bóg zwraca nam uwagę na to, abyśmy zwrócili na to uwagę, abyśmy mieli taką postawę, aby skłaniać się całym sercem do Boga. Jehoszafat wiele, wiele dobrego uczynił. Wiele postępował zgodnie ze Słowem Boga. Ale jednak był ten grzech, taki polityczny, byśmy powiedzieli, dobrze, taki zgodnie, poprawny politycznie, taki dyplomatyczny, taki, wiecie, ja nie będę z nim bojował, no po co ludzie moi mają ginąć? Gdzieś jakąś boczną ścieżkę. Jeszcze do tego się z nim spowinowacił, z królem izraelskim. Do nas, kochani bracia i siostry, my musimy mieć to w swoim sercu, bo wiemy, że niejednokrotnie sprzymierzenie się z tym światem, sprzymierzenie się z grzechem, taka poprawność, byśmy powiedzieli, czasów obecnych, nie patrzmy na to, co nas różni, patrzmy na to, co nas łączy. Łączy nas Chrystus, a to, że inni poza tym, że wyznają Chrystusa, nie postępują zgodnie ze Słowem Bożym, postępują w nieprawo, bezbożnie, to już mamy na to nie patrzeć, kochani bracia i siostry? Mamy na to patrzeć. Mamy być tej postawy akurat w tym, jak Jehoszafat, żeby nawracać, żeby głosić Słowo Boże. Ale nie, Bóg nie chce, abyśmy szli na duchową wojnę razem z bezbożnymi. Bóg chce, abyśmy ludzi, którzy nie czczą Boga i nie kochają Pana według Słowa Bożego, jeszcze miejmy nadzieję, Bóg chce, abyśmy im głosili, ale nie z nimi głosili Chrystusa, ale im głosili Chrystusa. Nie z nimi wojowali, ale wojowali z diabłem, aby im głosić Chrystusa. Można by było się zapytać, dlaczego Jehoszafat nie zaniósł do Izraela i do Achaba Słowa Bożego? Może chciał. Może w taki sposób sobie pomyślał, może dlatego, że się z nim spowinowacę, przyciągnę go do Boga i Izraela. Przecież i oni są moimi braćmi, przecież to Izraelici. Ale nie taka była myśl Boża. Sprowadziło to na grzech na dom Dawida, na Judę. Juda była w wojnie. Król, syn Jehoszafata, Jehoram umierał w wielkich bólach. Nie musiało tak być. Wierzę, że nie musiało tak być. Dzisiejsza ekumenia, dzisiejsza chęć spowinowacenia się ze wszystkimi, ze wszystkim, dlatego, żeby być może Chrystus był wywyższony, wierzę, że nie jest właściwą podstawą. Wierzę, że mamy zwiastować Chrystusa, a nie iść na kompromis z tym światem, na kompromis z tym, co jest bałwochwalcze, jak był dom Achaba. I tam były bożki, i tam były demoniczne rzeczy. Też pamiętajmy o tym, wierzę, że Duch Święty chce wkładać na nasze serce. Bądźmy mili, bądźmy dobrzy, bądźmy łaskawi i zwiastujmy Słowo Boże, ale nie musimy być takimi dyplomatami poprawnymi za wszelką cenę, żeby spowinowacać się z kimś, kto nie czci Boga. Wierzę, że to chodzi głównie o sprawy duchowe, jak głoszenie Ewangelii, jak wspólne właśnie śpiewanie dla Boga. Ale też jest to przestroga dla młodych kawalerów, panien. Jakiego męża szukasz? Jakiej żony pragniesz? Za wszelką cenę? Czy chcesz, żeby twój dom był domem rozbitym tylko dlatego, żeby mieć męża czy żonę? Wierzę, że nie jest to warte tego. Choć na pewno są to trudne rzeczy i trudne wybory. Wierzę, że Bóg chce, abyś był jak Asa na początku, jak Jehoszafat w sytuacjach, które podobały się Bogu, żebyśmy tacy byli, wołali do Boga i pytali się Jego w naszej bezsilności. Więc widzimy dwie postawy. Postawę Jehoszafata, postawę Asy. Widzimy konsekwencje, które są w domu Jehorama. Bardzo smutne konsekwencje. I kochani bracia i siostry, nauka, wierzę, to jest też pokuta. To jest to, aby nie obrażać się na Boga, czym pamiętamy. To jest to, aby gdy wyjdzie źle, mimo wszystko, gdy popełnimy błąd, przyjść do Boga ze łzami, w pokucie. To jest to, aby nie iść na kompromis z tym światem, z bezbożnością, z grzechem, aby miłować ludzi, aby kochać ich, aby kochać grzeszników, bo sami zostaliśmy odkupieni z grzechu przez Jezusa Chrystusa, ale nie kochać grzechu. Aby walczyć dobry bój, jak apostoł Paweł mówi, z przeciwnikiem, tymi metodami, którym uczy nas Słowo Boże, przez apostołów, przez naukę Chrystusową, aby mieć tą zbroję Bożą ubraną, aby szukać oblicza Bożego, aby walczyć dobrą walką, a nie sprzymierzać się z tymi, którzy nie są Boży na dzień dzisiejszy. Widzimy, że ta właściwa postawa, postawa serca właściwa Panu, ona się w tych historiach bardzo przeplata. Widzimy tutaj naukę i widzimy, że Bóg pragnie zwrócić uwagę naszą na króla Dawida, praojca Jehoszafata, praojca Asy, Jehoszafata, Jehorama, którzy postępowali różnie. I otwórzmy, proszę, na koniec, już czas mi się kończy, taki psalm. Znamy historię Dawida, który zabił Uriasza Hetejczyka, ponieważ cudzołożył z piękną kobietą, Batszebą. Postąpił źle, jego serce zatwardziło się, ale gdy przychodzi prorok, Natan, prorok mu prorokuje Słowo Boże i on przychodzi w pokutę. Otwórzmy psalm 51, kochani bracia i siostry, na zakończenie. Ku zachęcie, ku temu, że w Jezusie Chrystusie, w naszym Bogu jest łaska, jest przebaczenie, jest to, że możemy przyjść w pokucie, że możemy wojować, że mamy nauczyciela, że mamy słowo, abyśmy byli błogosławieni, aby nasze dzieci były błogosławione. Abyśmy mogli nie obrażać się na Słowo Boże i na Boga, ale mogli żyć. Widzimy, że dziecko, które było spłodzone z tego nierządu, z tego cudzołóstwa, umarło, były konsekwencje. Ale Dawid woła tak, przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy. Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan, zmiłuj się nade mną, Boże. Według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyś mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Obyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu. Poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją, albowiem ofiar nie żądasz, a co opalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi. Odbuduj mury Jeruzalemu. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary i ofiary ogniowe i całopalenia. Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. Widzimy wołanie Dawida, tak bardzo aktualne dla nas, kochani bracia i siostry. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Nie zabieraj mi Ducha swego Świętego. Kochani bracia, bądźmy pełni Ducha. Nie zabieraj, Boże. Mówi, będę, skruszę się przed Bogiem. Sercem skruszonym. Ty nie zgardzisz, Boże. Kochani bracia i siostry, dzisiaj przypominamy sobie ofiarę Jezusa Chrystusa. My dzisiaj przypominamy sobie tą drogocenną ofiarę, którą Ty i ja jesteś zbawiony. Przez łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jest dzień dla tych, którzy nie znają Pana, bo czas jest bliski. Jeśli dzisiaj jesteś na tym miejscu, a nie znasz Pana, zapragnij Go poznać. Wołaj do Boga, skrusz swoje serce, a On otworzy swoje serce przed Tobą i pokaże Tobie, jaką drogą masz kroczyć. A jeśli jesteś tu, bracie i siostro, przez wiele lat być może nie czujesz obetlicza Bożego, obecności Bożej. Może przez wiele lat nie pokutowałeś. Już nie umiesz znieść rąk. Nie ma pokuty. Nie zwiastowałeś słowa, bo nie umiesz odezwać się dla Boga. Mówi Słowo Boże, a przestępców będę nauczał dróg Twoich. Może nie czujesz się ducha prawego i nie czujesz się oczyszczonego serca. Dzisiaj jest dzień Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jest dzień łaski. I mówi Bóg, serca szczerego, aby był mój lud, aby sercem szczerym postępował. Przyjmijmy i wejdźmy z radością, kochani bracia i siostry. Odpuszczajmy innym i odpuszczajmy sobie nawzajem. A jeśli obraziłeś się na Boga, odpuść Bogu, bo On jest w stanie Ci odpuścić dużo więcej. Miłujmy Pana i bądźmy Jego oblubienicą czystą, świętą. I wspominajmy dzisiaj tą ofiarę z radością, kochany bracie i siostro, bo za Ciebie i za mnie przelała się krew Zbawiciela i otworzyła się droga, którą możemy iść aż do wieczności. Chwalmy Pana. Amen.